Zapraszam serdecznie, profesor Piotr Grochmalski. Chyba to już możemy rozmawiać z panem profesorem. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór. Wieczorny Ekspres. Wiktor Świetlik ponownie. Witam.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, czy to, że Amerykanie decydują się wesprzeć Ukrainę myśliwcami F-16, to jest jakaś bardzo poważna zmiana, zarówno w obszarze symbolicznym, jak i tym realnym, bojowym?
No, w pytaniu już jest odpowiedź. No, jeśli Stany Zjednoczone tak długo wahały się z tą kwestią, pamiętajmy w ogóle sprawa samolotu wsparcia, ona się toczy niemal od samego początku. Przy czym tutaj bardzo istotna była rola i aktywność Polski w tym pierwszym etapie. Natomiast kwestia dostarczenia nowoczesnych platform stronie ukraińskiej jest naprawdę istotna w tym wymiarze absolutnie strategicznym. Zresztą w tej chwili ta decyzja niesie ze sobą także w tym drugim planie takie już deklaracje nieomal dotyczące relacji amerykańsko-ukraińskich, ale w ogóle sojuszu wobec Ukrainy, bo Ukraina dostaje bardzo nowoczesny system. Co prawda F-16, te, które dostanie najprawdopodobniej z Danii i z Holandii, to są już samoloty, które mają swoje lata. One zresztą powstały według procedury szczególnej, dlatego że produkowane były w oparciu o ciągi produkcyjne w Europie, ale one zostały głęboko zmodernizowane do formatu 16MBM, czyli mają one pewne systemy bardzo istotne z punktu widzenia wczepiania ich jako takie też elementy systemu w szersze projekty. Oczywiście część zostanie usunięta z oczywistych powodów wyposażenia. Natomiast to, co jest kluczowe, to jest rzeczywiście wymiar strategiczno-polityczny. To znaczy Rosjanie już dostali pianę na ustach, już widać różnego rodzaju groźby, które się pojawiają w przestrzeni medialnej, bo to jest oznaka, że na tym poziomie Stany Zjednoczone i państwa sojusznicze decydują się na wyposażenie rzeczywiście w nowoczesny sprzęt. I już jest zresztą odpowiedź, bo strona rosyjska, która mimo miażdżącej przewagi, no, na samym początku ta przewaga była mniej więcej 10-1, jeśli chodzi o siły powietrzne po stronie rosyjskiej, po stronie ukraińskiej. Mimo to Rosja nie osiągnęła przewagi powietrznej, nie zdominowała przestrzeni powietrznej ukraińskiej, co jest bardzo istotne także z punktu widzenia sztuki taktyczno-operacyjnej Federacji Rosyjskiej. Oni zwykle kładą na to duży nacisk. No i w tej chwili ze względu na tą nędzę, na tą bryndzę, na to, że nie udaje im się osiągnąć tej dominacji w przestrzeni powietrznej, chcą zbudować specjalną jednostkę lotnictwa szturmowego opartą na Su-24 i Su-34, wspartą przez eskadrę śmigłowców szturmowych, aby rzeczywiście dać wsparcie szturmowe dla formacji rosyjskich podczas ukraińskiej wojny. To jest decyzja, która z jednej strony miała ogromne poparcie środowiska tych generałów, którzy intensywnie wspierali Ukrainę, chociażby generał Hodges, w tym także tym wymiarze propagandowym, ale to jest też decyzja ze wszechmiar polityczna, bo ona pokazuje, że kolejny bardzo istotny, już bardzo istotny element wsparcia zostaje przesunięty, czy decyzja zostaje podjęta w stosunku do Ukrainy. Oczywiście pewne działania były już podejmowane znacznie wcześniej. Przypomnijmy sobie, Amerykanie przetestowali zdolności pilotów ukraińskich w takim teście, który był przeprowadzony. Test, który miał być w miarę neutralny, czyli nie był to drenaż F-16, ale test, który pozwalał odpowiedzieć na najprostsze pytanie. Ile Amerykanie potrzebują czasu, aby przygotować pilota ukraińskiego do obsługi tego typu sprzętu? No i Amerykanie jasno określili, to jest mniej więcej 4 miesiące. 4 miesiące Amerykanie potrzebują właśnie na tego typu skomplikowany proces szkoleniowy. Ja zwracam na to uwagę, bo to jest ten element, to wpinanie w systemy szkoleniowe państw natowskich, to się toczy coraz bardziej, to jest coraz bardziej złożona maszyna i po tym okresie, gdzie w zasadzie to się sprawdzało do tego, że struktury logistyczne NATO, szczególnie struktury EUCOM-u, które głównie dedykowane były właśnie do obsługi tych dostaw sprzętu, one były głównie nastawione na uzupełnienia sprzętu, na pozyskiwanie poradzieckiego sprzętu, amunicji i dostarczanie tego armii ukraińskiej. Ale w którymś momencie zaczęły zapadać decyzje o charakterze absolutnie kluczowym, czyli tworzenie złożonych struktur szkoleniowych, aby przygotowywać armię ukraińską właśnie do dokonania działań o charakterze ofensywnym. No i rzecz w tym, że żeby przygotować armię nie do obrony, ale do ofensywy, a więc do odbijania utraconych ziem, trzeba tą armię nieco inaczej przygotować, także jeśli chodzi o sprzęt. No po prostu ta armia musi dysponować środkami ofensywnymi. No i poza czołgami, jak pamiętamy, tutaj kluczową rolę odegrała Polska, przełamując pewien impas związany właśnie z systemami ofensywnymi, bronią pancerną, zachodnią bronią pancerną, to takim kluczowym instrumentem uderzeniowym, ofensywnym są właśnie maszyny F-16. Więc to jest wyraźny sygnał determinacji Zachodu, także Stanów Zjednoczonych, w tym, aby wesprzeć wysiłek ukraiński związany z realną możliwością odbijania tych terenów okupowanych przez Rosję. Tym bardziej, że Rosja prowadzi równie barbarzyńską politykę związaną z okupacją ziem pozyskanych przez nią, napadniętych i grabionych, jak to robiła za czasów Mikołaja czy też za czasów Stalina. To jest ta sama Rosja, te same metody barbarzyńskiej okupacji, niszczenia, stosowania na masową skalę ludobójstwa. To wszystko, co widzieliśmy podczas pierwszej wojny czeczeńskiej, podczas drugiej wojny czeczeńskiej, bo przecież Margareta Simonian, ta słynna specjalistka od dezinformacji, manipulacji, to jest właśnie twór wojen czeczeńskich. Ona obsługiwała tą wojnę. No i robiła to tak dobrze z punktu widzenia Kremla, że później następował stopniowy awans tej jednej z dzisiaj głównych ideolożek Kremla. Więc w tym wymiarze decyzyjnym to, że Stany Zjednoczone przy wcześniejszym przedstawianiu także racjonalnych argumentów, dlaczego są przeciwni wysyłaniu F-16, to ta decyzja jest rzeczywiście decyzją, która ma też ogromną moc oddziaływania, swoistą symbolikę.
Panie profesorze, pozwolę sobie tutaj wejść w słowo, bo przed chwilą rozmawialiśmy z polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie, Piotrem Mitkiewiczem, i on użył takiego niezwykle sugestywnego porównania, które wynikło z rozmów z żołnierzami amerykańskimi, którzy mieli wcześniej doświadczenie irackie, że kiedy żołnierze amerykańscy słyszeli helikopter, to bili brawo, bo wiedzieli, że to jest ich helikopter. Kiedy żołnierze ukraińscy, czy ochotnicy walczący po stronie ukraińskiej słyszą helikopter, to uciekają, bo mają pewność, że to jest helikopter rosyjski. To by jednak wskazywało, no przynajmniej w tym rodzaju broni, ale bardzo istotnym na polu bitwy, na hegemonię rosyjską. Czy jej złamanie może być kluczowe z perspektywy ofensywy ukraińskiej?
No pamiętajmy także, że Ukraina dostaje nowoczesne systemy, system Patriot, system SEPT-T, one są systemami obrony, ale mają też zdolności do rażenia celów, do niszczenia samolotów także jako nośników systemów rakietowych, więc ta sytuacja ulega zmianie. No, sam fakt, że w tej chwili Ukraina dostała jako w sumie pierwsze państwo system IBCS. Polacy wdrażają ten system, ale w warunkach bojowych to jest pierwsze sprawdzenie chyba najbardziej niezwykłego projektu, jeśli chodzi o system, nad którym Amerykanie pracowali od 2006 roku, taki system, który ma efektywnie integrować wszelkie sensory pola walki, aby skutecznie i efektywnie bronić przestrzeń powietrzną przed agresją strony rosyjskiej. No i to, co wspomniałem, to ten fakt, że Rosjanie zdecydowali się na tworzenie jednostki lotnictwa szturmowego, pokazuje, że oni jednak nie osiągnęli celu, nie zdobyli dominacji. Co więcej, po istotnych stratach poniesionych, a ostatnio przypomnijmy sobie także skuteczne zestrzelenie maszyn rosyjskich plus właśnie śmigłowców szturmowych przez formacje ukraińskie, to wszystko powoduje, że jednak te maszyny trzymają się z dala. Nie jest to taka sytuacja. Ja sam doświadczyłem ataków lotnictwa rosyjskiego na Grozny, kiedy widziałem, jak ludzie uciekali, widziałem też wściekłość. Bomby rosyjskie wówczas padając na Grozny głównie zabijały Rosjan, bo większość bombardowań, większość tego typu działań była wymierzana w centrum miasta, a w centrum miasta mieszkała wówczas ludność licząca około 200 tysięcy mniejszości rosyjskiej, więc tak naprawdę w pierwszej fazie pierwszej wojny czeczeńskiej Jelcyn zabijał głównie Rosjan, a lotnicy rosyjscy głównie zabijali swoich rodaków, co im nie przeszkadzało w dokonywaniu tego ludobójstwa na swoim własnym narodzie. Natomiast rzeczywiście oddziaływanie psychologiczne na polu walki, ale także oddziaływanie w tym wymiarze szerszym na całą wspólnotę ukraińską, a także oddziaływanie na Rosjan, na armię rosyjską, ze względu właśnie na to, że przystępują już do działania, aktywnego działania służby logistyczne państw zachodnich, aby przygotować sporą przecież formację samolotów bardzo uniwersalnych, bardzo sprawdzonych, bo F-16 to jest rzeczywiście taki wół roboczy w strukturach NATO. To jest samolot, który jest czymś takim jak Leopard w europejskich armiach natowskich, czyli jest systemem, który ma do siebie przystosowaną ogromną paletę różnego rodzaju uzbrojenia. Jest najbardziej uniwersalną platformą, pozwalającą na szerokie zastosowanie w różnych konfiguracjach. No i właśnie wpinanie chociażby w ten system, o którym mówiłem, bo to Ukraina się w tej chwili uczy rzeczywiście prowadzenia bardzo nowoczesnej wojny i siłą Ukrainy nie będzie przecież liczebność armii, bo tutaj Rosjanie mają w sposób naturalny przewagę liczebną. Rosjanie prowadzą tę wojnę tak, jak zawsze prowadzili, czyli traktując swoich żołnierzy jak bydło. No, to, co było, co widzieliśmy, co dotyczyło armii, tej prywatnej armii grupy Wagnera, to jest przecież coś porażającego. No przecież armia, która jest nielegalna, z punktu widzenia przepisów tej Federacji Rosyjskiej, tej Rosji, tej faszystowskiej, hitlerowsko-faszystowskiej Rosji, a putinowskiej Rosji, to przecież każdy, kto walczył w tej formacji, powinien być skazany z litery prawa na 15 lat więzienia. Bo to jest po prostu formacja nielegalna. Żeby było jeszcze zabawniej, za zgodą Putina Prigożyn jeździł po całej Federacji Rosyjskiej, po obozach pracy i wybierał tam tych, którzy gotowi byli w zamian za wymazanie wyroku, najczęściej ciężkich wyroków, za gwałty, za morderstwa, walczyć właśnie w Bachmucie.
Panie profesorze, pozwolę sobie przejść na koniec jeszcze na grunt Polski. No, mieliśmy, nie da się ukryć, dwie sytuacje rozmaitych nieproszonych gości na naszym niebie. Obydwie spowodowały duże zamieszanie polityczne później. Czy to, że po pierwsze tych, co jest jednak niepokojące z perspektywy opinii publicznej, że tych obiektów, mówię o tej rakiecie, o tym balonie szpiegowskim, nie wykryto na czas, a po drugie chaos pewien polityczny, wzajemne obwinianie się, ataki, które to wywołało. Czy to nie jest trochę, może nie pretekst, ale prowokowanie przeciwnika do tego, żeby wykonywał dalsze tego rodzaju prowokacje. Jak pan ocenia tą sytuację?
To jest oczywiste, bo ja już od lat ostrzegałem, zresztą powołując się na wypowiedzi samych Rosjan, że oni prowadzą wojnę, zimną wojnę z Zachodem 2.0 i w ramach tej wojny będą wykorzystywali na przykład ugrupowanie opozycyjne do niszczenia struktur państw. W tym przypadku no, znaczna część polskiej opozycji jest bardzo wysoko i pozytywnie oceniana w Moskwie ze względu na właśnie duże zdolności do realizowania, wpisywania się w te scenariusze, które były przygotowane i określone chociażby poprzez typy wojen hybrydowych. Gerasimow wprowadził elementy koncepcji wojny hybrydowej do doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej, więc one są elementem działania czy rozmiękczania sytuacji i prowadzenia wojny przeciwko państwu. W tym wypadku Polska od 2005 roku, o czym się zapomina, ona w tym wymiarze ideologicznym była wyznaczona do roli wroga, strategicznego wroga. Tego przez długi czas nie chciano dostrzegać, ale tak w istocie było. No, jeśli przeczytamy prasę rosyjską kierowaną do Polski, to na przykład w tym samym czasie tak zwany Stanisław Szczemidowski, a więc człowiek, który jest przedstawiany jako polski politolog, no, wysmarował potężny tekst na takim portalu Regnum. To jest portal założony przez Modesta Kuderowa, Czeka, który tutaj w Polsce był po zamachu smoleńskim na zaproszenie polskich geopolityków. W październiku 2010 roku był członkiem trzeciego zjazdu geopolityków polskich. No i tam wygłaszał porażające tezy, na przykład o tym, że na razie nie wezmą państw bałtyckich, ale jak będzie taka potrzeba, to je wezmą i tutaj na nic się nie będą oglądać. I ten pan Stremidowski napisał duży tekst a propos właśnie tej sytuacji, tych rakiet, gdzie on wręcz, powołując się na wielu polskich generałów, cytując, zmieniając nieco ich cytaty, ale dawał do zrozumienia, że w Polsce może nastąpić rokosz, czyli w zasadzie bunt armii. To jest o tyle istotne, że to jest też autor, który podczas listu generałów w 2020 roku też mówił o buncie generałów, że za chwilę dojdzie do w Polsce do przejęcia siłowego władzy. W 2021 roku ten sam autor napisał długi tekst o rocznicy Bitwy Warszawskiej, w której mówił, że w sumie z punktu widzenia interesów Polski byłoby chyba lepiej, gdyby Polska przegrała wówczas tą wojnę i stała się kolejną republiką Związku Sowieckiego, a w związku z tym Polacy staliby się elitą owego sowieckiego państwa. No i tego typu aktywna polityka, która grała na konkretnych osobach i wykorzystywała agenturę. Zresztą ta agentura była przetestowana w przypadku Smoleńska w 2010 roku, bo to była największa operacja od czasów Katynia. Rosjanie przeprowadziła większej operacji dezinformacyjnej od właśnie tego, co było efektem zamachu smoleńskiego. Pamiętajmy przecież, że wtedy cała elita, całe przywództwo Armii Polskiej zostało zamordowane w Smoleńsku. To dzisiaj w sytuacji, w której polski sąd od ubiegłego roku ściga listem gończym trzech oficerów państwa rosyjskiego, który pod zarzutem, że świadomie dążyli do katastrofy, czyli do zamachu, do dokonania zamachu, za trzema osobami, które miały czuwać nad bezpieczeństwem lotniska i procedury przyjęcia maszyny z polską elitą polityczną. Wobec tych trzech osób wyznaczony jest list gończy i one są ścigane właśnie pod tego typu zarzutem.
Panie profesorze, pozwolę sobie jeszcze na koniec zapytać. My trochę się cofnęliśmy do historii najnowszej, bardzo tragicznej naszej. Pan używa tego sformułowania zamach smoleński. Czy pana zdaniem to jest sformułowanie, którego można używać w kontekście tezy, czy raczej jednak hipotezy, przypuszczenia? Czy mamy, niewątpliwie zamach także mógł być spowodowaniem katastrofy, tak? Natomiast czy, nikt nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z katastrofą. A czy sformułowanie zamach jest na pewno w 100% uprawnione w tym momencie? Mówiąc krótko, czy pana zdaniem są dowody 100%?
No, po pierwsze, te listy gończe wyznaczone są właśnie, czy one zmierzają do postawienia tego typu zarzutu, czyli dokonanie, doprowadzenie, świadome doprowadzenie do katastrofy w ruchu lotniczym, czyli używając innego określenia, to jest zamach. No ale w tej chwili jest też doniesienie w sprawie właśnie rozpoczęcia procedury prokuratorskiej o zamachu na głowę państwa polskiego. No ale poza tym, jeśli ktokolwiek na świecie, jeśli ktokolwiek podważy materiały badawcze i wnioski wysunięte z analizy matematyczno-fizycznej dokonanej przez zespół profesora Biniędzy, to znaczy jeśli ktokolwiek z naukowców podważy w jakimkolwiek stopniu konkluzje tego badania naukowego, którego efektem jest stwierdzenie, że to raport Anodiny to jest po prostu śmieć, to jest sterta śmiecia, to samo dotyczy polskiego raportu. Jeśli ktokolwiek, powtarzam, podważy sposób naukowy, całą procedurę i wnioski wyciągnięte przez tą grupę badawczą, a pamiętajmy, że profesor Binienda jest jednym z najwybitniejszych naukowców na świecie. W oparciu o tą właśnie jego metodę ustalono przyczyny katastrofy Kalambii w Stanach Zjednoczonych.
Dziękuję.
Też jeśli ktoś podważy, to wtedy będziemy używali innego języka. Do tego momentu sprawą oczywistą jest, że w Smoleńsku mieliśmy do czynienia z zamachem.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Trochę cofnęliśmy się, ale jak widać, także interpretacje i te wszystkie fakty są ze sobą powiązane. To, co działo się kilkanaście lat temu, bardzo mocno odnosi się także, czyli wojna w Czeczenii, to, co wydarzyło się w Smoleńsku w 2010 roku, są bardzo mocno także związane z tym, co dzieje się dzisiaj. I żeby zrozumieć tą współczesną historię i współczesną sytuację na Ukrainie, trzeba ją rozpatrywać także w tym kontekście. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę.
Dziękuję.
I dziękuję serdecznie Państwu, ale jeszcze na końcu kilka przypomnień. Pierwsza sprawa, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, na którym mnie, a także moich kolegów i koleżanki oglądacie. Dzięki temu będziecie Państwo mogli zapytywać nas o różne rzeczy, pisać komentarze, brać udział w sądach. Po drugie, jeszcze raz zapraszam do kliknięcia w link, który znajduje się poniżej, w którym możecie możecie Państwo znaleźć zrzutkę na rzecz sprzętu sanitarnego dla żołnierzy walczących po stronie ukraińskiej, w tym polskich ochotników. A po trzecie, to bardzo serdecznie zapraszam na jutro w imieniu Jacka Prusinowskiego. Dziękuję serdecznie. Wieczorny Ekspres, to był Wiktor Świetlik. Do widzenia.